w jednej głowie się rodzą, aby wprowadzać też liberalizację i w nasze prawo. Więc tutaj kwestia świadomości tego, co robią media, bo przecież często zauważamy to w Europie, za aborcją idzie eutanazja, idzie też no, wprost atakowanie rodziny. Myślę, że ojciec żyjąc w Hiszpanii od wielu, wielu lat obserwuje tą rzeczywistość.
Myślę, że warto podkreślić, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, co do znaczenia mediów w życiu nie tylko społeczeństwa, ale i rodzin każdej z osób, ale z drugiej strony też potrzebę rzetelności, jeśli chodzi o informowanie, o przekazywanie informacji i etykę obowiązującą tak dla mediów, jak i dla dziennikarzy, którzy właśnie zajmują się właśnie informacją, przekazywaniem informacji. Właśnie przede wszystkim zwrócę uwagę na rzetelność i później odpowiedzialność też na skutki właśnie informacji niepełnych, jednostronnych, czy też informacji, które godzą w dobro nie tylko wspólne, też i w dobro pojedynczej osoby. Myślę, że echa, jakie dochodzą z Polski właśnie o tym, co się działo w ostatnich tygodniach, jest no właśnie przykładem, do czego może prowadzić właśnie informowanie, czy świadome przekazywanie pewnych informacji, niepełnych do końca, niesprawdzonych, i jakie skutki tego mogą właśnie być później.
A to, że ojciec wspominał o tym, że przed referendum biskupi katolicy Portugalii no, nie brali bezpośredniego udziału w tej kampanii, wzywali natomiast do oświecenia sumień ludzi wierzących, aby zatriumfowało życie. Jak Kościół reaguje? Bo też były takie komentarze, że gdzieś tam, prawda, niektórzy księża, zakonnicy publicznie dokonują wyłomu w stanowisku Kościoła katolickiego wobec referendum.
Myślę, że takim głównym głosem w kampanii właśnie przed niedzielnym referendum to była wypowiedź kardynała Lizbony, Policarpo, który przede wszystkim zaapelował, podkreślając znaczenie życia, podkreślając też znaczenie niedzielnego referendum. Przede wszystkim zwrócił uwagę też na odpowiedzialność głosujących, odpowiedzialność katolików, chrześcijan, i z drugiej też strony zaapelował po prostu do sumienia każdego człowieka. Przede wszystkim też wezwał do takiego głębokiego zapoznania się z argumentami zwolenników ustawy, przeciwników ustawy i do zagłosowania przede wszystkim zgodnie z własnym sumieniem. To jest taki najważniejszy jak gdyby głos. Oczywiście inni biskupi też, zwłaszcza przed kampanią, przed niedzielnym referendum też w wypowiedziach, w listach zwracali uwagę właśnie na znaczenie tego referendum i przede wszystkim na głosowanie zgodnie właśnie z nauką Kościoła, zgodnie z własnym też jej sumieniem.
Ojcze, Portugalię kojarzymy z Fatimą. Jakoś jest myśli, dlaczego tak się dzieje, że no 60% ludzi nie poszło, uprawnionych nie poszło do głosowania, do tego referendum. Bo przecież wiemy, że jeżeli rząd jest socjalistyczny, no to tak będzie. Mówi się referendum aborcyjne nieważne, a rząd i tak będzie próbował robić swoje. Więc to była, można powiedzieć, szansa.
Myślę, że analiza właśnie przyczyn tej niskiej frekwencji już po raz drugi, 9 lat temu było podobnie, no, powinna być jakimś przedmiotem właśnie do głębszej właśnie, głębszego rozważenia, głębszej analizy ze wszystkich stron. Zwraca uwagę właśnie to, z jednej strony właśnie znaczenie tego referendum, znaczenie pytania, a z drugiej strony jak gdyby właśnie swego rodzaju obojętność. I tak komentatorzy, obserwatorzy właśnie tego referendum zgodnie jak gdyby podkreślają, że przede wszystkim w tej kwestii istnieje właśnie swego rodzaju brak zainteresowania lub właśnie niechęć czy lęk przed wypowiadaniem własnego zdania. Z drugiej strony też to, co wykazywały sondaże, przeciętny Portugalczyk troszeczkę był jak gdyby, czuł się osaczony, ponieważ z jednej strony oczywiście był przeciwny liberalizacji aborcji, właśnie tej dania większych możliwości, ale z drugiej strony też był za tym, aby znieść kary dla kobiet, przewidziane do 3 lat, i do lekarzy nawet do 8 lat właśnie za przeprowadzenie aborcji. Wobec tego jakaś wrażliwość też właśnie Solidarność przede wszystkim z kobietami też W tym momencie widać, wychodziło to w sondażach, że no właśnie byli przeciwni właśnie tej karalności, bo Portugalczycy. Natomiast właśnie dlaczego taka postawa? Myślę, że w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach pojawią się właśnie wyniki głębszej analizy tego zjawiska, podkreślam po raz drugi.
Więc tutaj chyba rzeczywiście trzeba dołożyć wszelkich starań, aby świadomość wzrastała, aby uświadamiać ludzi, no bo będziemy coraz częściej zauważali, że tak, jesteśmy przeciwko zabijaniu dzieci poczętych, ale z drugiej strony jak gdyby solidaryzujemy się z tymi, którzy no, mieliby za to ponieść karę i chcemy dla nich, prawda, dobra, chcemy porady lekarza, usprawiedliwienia, a nie kary za czyn popełniony. Więc tu wydaje się, trzeba uświadamiać i podnosić tą świadomość tego i powołania do bycia matką, bycia ojcem, do rozumienia tego, czym jest rodzina, czym małżeństwo, prawda, czym ta wspólnota.
Ja może tylko dodam jeszcze, że właśnie argument właśnie o tym odniesieniu kar dla kobiet przede wszystkim takim koronnym jak gdyby argumentem zwolenników ustawy. Z drugiej strony też, ponieważ to jest argument też troszeczkę emocjonalny, takie dane, jakie tutaj mam przed sobą, właśnie w ciągu ostatnich lat obecna obowiązująca ustawa właśnie o aborcji i istnieje w Portugalii od 1984 roku. Od tego czasu było 18 spraw i żadna z kobiet nie została skazana na karę więzienia. Wobec tego też czasami właśnie nieznajomość pewnych dat i potrafi no właśnie wprowadzać ludzi, czy może wprowadzić w pewien błąd, czy też no, złe, niepełne interpretowanie właśnie rzeczywistości, jaka istnieje w Hiszpanii, jaka istnieje w Portugalii.
Ojcze Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie i myślę, że do usłyszenia na naszej antenie.
Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Naszym ostatnim gościem w audycji Aktualności Dnia był ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta, który pracuje w Madrycie w Hiszpanii. Dziękuję za uwagę. 7 minut po 14:00 czas na najświeższe wiadomości.
W sprawie ewentualnego umieszczenia w naszym kraju tarczy antyrakietowej premier Jarosław Kaczyński po południu rozmawiać będzie z szefami wszystkich klubów parlamentarnych. Przypomnijmy, iż Waszyngton zaproponował ulokowanie na terenie Polski i Czech tarcz antyrakietowej. Na terytorium Czech miałaby znaleźć się baza radarowa, natomiast w Polsce miałaby zostać ulokowana baza 10 rakiet przechwytujących, uzupełniająca dwie bazy zlokalizowane już na Alasce i w Kalifornii. Zadaniem tarczy ma być przechwytywanie pocisków odpalanych z Bliskiego lub Dalekiego Wschodu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy tylko, iż krytykę i zarzucenie Stanom Zjednoczonym chęci dominacji nad światem zarzucił podczas szczytu w Monachium prezydent Rosji Władimir Putin. Oto dalsze informacje w serwisie Radia Maryja. Po sukcesach naszych siatkarzy i piłkarzy ręcznych przyszedł czas na polskich piłkarzy halowych. Tym razem jednak w sutannach. Dzisiaj w Sarajewie polscy księża będą walczyć o Mistrzostwo Europy. Nasi księża w pojedynku o Mistrzostwo Świata zmierzą się z najsilniejszą jak do tej pory drużyną, czyli Chorwacją. Jak zapewnia selekcjoner ksiądz Dariusz Sieradze z parafii w Pińczowie, w tym roku nasza drużyna jest znacznie silniejsza niż przez ostatnie 2 lata. Zapewnia ksiądz Dariusz, iż mamy spore szanse na wygraną. Polscy duchowni i drużyna polskich duchownych powstała 3 lata temu. Na pierwszych Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Austrii kapłani zajęli 2. miejsce. W ubiegłym roku w Zagrzebiu powtórzyli swój sukces. Obecnie walczą o złoto. Informacje z zagranicy. Mające zakończyć się dzisiaj pekińskie 6-stronne rokowania dotyczące programu atomowego Korei Północnej zostały przedłużone o co najmniej 1 dzień. Poinformowały o tym dyplomatyczne źródła południowo-koreańskie w Pekinie. W rokowaniach biorą udział delegacje obu Korei, Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii i Rosji. Jeszcze wczoraj zachodziły obawy, iż rozmowy załamią się w związku z żądaniami Fenianu by w zamian za zamrożenie programu atomowego Korea Północna odzyskała wartą wiele milionów dolarów zagraniczną pomoc, przede wszystkim w dziedzinie energetycznej. Wieczorem szef delegacji amerykańskiej na rozmowy Christopher Hill wezwał Koreę Północną, by przestała stawiać nowe warunki i podjęła konkretne decyzje. Christopher Hill ostrzegł, że szanse zawarcia porozumienia nie będą trwały wiecznie, a fiasko rozmów będzie mieć negatywne następstwa. Były wiceprezydent Iraku i współpracownik Saddama Husajna Taha Yassin Ramadan został skazany na karę śmierci przez powieszenie w związku z masakrą szyitów w Dżailu. W listopadzie ubiegłego roku Ramadan został za te zbrodnie skazany na dożywotnie więzienie. Sąd apelacyjny skierował jednak jego sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z masakrą w Dżailu w 1982 roku skazani na śmierć i straceni zostali już Saddam Hussein i dwa jego współpracownicy, Barzan Ibrahim al-Tikriti i Awad al-Bandar. Tymczasem w samym Iraku nie ustają zamachy. Co najmniej 68 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w serii wybuchów w stolicy Iraku, Bagdadzie. Eksplodowały dwa samochody, pułapki i bomba ukryta w porzuconej plastikowej torbie. Celem zamachów byli przede wszystkim ludzie robiący zakupy na miejskich targowiskach. Według policji liczba ofiar może okazać się jeszcze wyższa. I jeszcze wiadomość z Rzymu. Sumienie chrześcijańskie w obronie prawa do życia to temat Międzynarodowego Kongresu Papieskiej Akademii Życia, który odbędzie się przy okazji 13. już Zgromadzenia Ogólnej Akademii, które obradować będzie w Stolicy Apostolskiej w dniach 23 i 24 lutego. W przyszły wtorek odbędzie się konferencja prasowa przedstawiająca tematykę kongresu. Prace kongresu mają ukazać, czym jest ludzkie sumienie i jaka jest jego rola w złożonych wyborach, jakie człowiek musi podejmować w ciągu całego swego życia. 11,5 minuty po 14 wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja.
Jeśli chcesz dobrze wychować dzieci i młodzież, jeśli chcesz sam być lepszym i mądrzejszym, jeśli chcesz mieć dobrą rodzinę, przestań czytać złą prasę, książki, oglądać niszczące programy telewizyjne. Czytaj dobre pisma i książki katolickie i prawdziwie polskie. Pamiętajcie szczególnie o dzieciach i młodzieży. Bardzo dobry miesięcznik dla dzieci pod tytułem Anioł Stróż wydają siostry Loretanki w Warszawie. Adres: ulica Żeligowskiego 16/20, Warszawa, Rembertów. Telefon 022 673 58 39 oraz drugi telefon 022 673 46 93. Powtarzam, 673 58 39 oraz 673 46 93. Siostry wydają też bardzo dobry miesięcznik Różaniec oraz wiele dobrych książek religijnych, patriotycznych, bardzo budujących.
Sygnał liturgii godzin. Zapraszam do wspólnej modlitwy kogoś z rady słuchaczy. Możemy przygotować tom trzeci lub wydanie skrócone. W wydaniu skróconym psalmodia z poniedziałku drugiego tygodnia jest na stronie 857 i w stronach następnych, a w tomie trzecim hymn w hołdzie pokornej modlitwy z drugiego tygodnia strona 549, psalmodia od strony 700, czytanie, werset i modlitwa z poniedziałku drugiego tygodnia, strona 704. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. W chodzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny.
Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr objawił w świątyni przez cuda w imię Jezusa.
Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni do mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą.
Ojcu i Jego Synowi, Najświętszym Duchem Miłości, chwała, podzięka i hołdy, niech będą teraz i zawsze. Amen. Amen.
Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
Panie, niech wstąpi na mnie Twoja łaska, Twoje zbawienie według Twojej obietnicy.
Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie znieważają, ponieważ polegam na Twoich słowach.
Nie odbieram moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom.
A prawa Twego zawsze strzec będę po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, bo szukam Twoich przykazań.
O Twoich rozkazach chcę mówić wobec królów. Nie będę się tego wstydził.
I będę się weselił z Twoich przykazań, które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twoim wyrokom, które miłuję, i rozważam Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie.
Moim pokarmem jest
pełnić wolę Bożą.
Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga i zaufają Panu.
Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie Boże mój, wiele uczyniłeś cudów i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
A gdybym chciał je głosić i opowiadać, byłyby liczniejsi, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Zwój księgi jest o mnie napisane.
A radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą.
Ja jestem ubogi i nędzny.
Ale Pan troszczy się o mnie.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twojej wierności przed wielkim zgromadzeniem.
A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia. Niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie szczędzą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.
To one liczniejsze od włosów na mej głowie, więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić. Panie, pośpiesz mi z pomocą.
Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Pan jest wielki.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, Boże mój, nie zwlekaj.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ja jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. I stanowisk Księgi Ezeriera. Wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, ja zaś Bogiem waszym, mówi Pan Bóg.
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.
Prowadzi mnie na zielone pastwiska.
Módlmy się. Boże, Ty, Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Serdecznie Bóg zapłać Ojcu za wspólną modlitwę. Modli się Stanisław z Malczyc.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bogiem. Dwadzieścia minut po godzinie 14.
Każdy pragnie pokoju, żeby kochać i żyć, nim zapłonie znowu świat. Prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Choć winnica wielka, tak, robotników brak.
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagają, którzy wspierają dzieło Radia Maria. Są to pani Marianna Sawicka z Łagowa Lubuskiego, Maria Piechnik z Łapanowa, z miejscowości Łapy Agnieszka Jabłonowska, Witold i Janina Mozelewscy, Genowefa Łapińska i Janina Łapińska, z miejscowości Łasin Jerzy i Urszula Ziętarscy, z miejscowości Łazy Stefania Czernek, z Łańcuta Helena Dudek, Helena Łęcznar, Marian i Zofia Surowiec, z Łomianek Klemens Edward, Marianna Modzelewscy, Janina Neyman, Ewa Pacholak, Tomasz i Wacław Regulscy i z Łomży Jadwiga Gradocka, Krystyna Reimer i Regina Przeborowska.
Kochani, rodzicom, dziadkom, nauczycielom polecamy najnowsze pismo, dwumiesięcznik, wydawane przez siostry Loretanki pod tytułem Sygnały troski. Chcesz być mądrzejszym rodzicem? Czytaj także Sygnały troski. Dziecku, wnuczkowi od 7 roku życia zamów piękny i wartościowy miesięcznik Anioł Stróż, zawsze z płytą CD. Adres sióstr Loretanek. Warszawa, Rembertów, ulica Żeligowskiego 16/20, telefon 022 673 678-39-673-5839 i drugi numer 022-673-4693. Powtarzam, 673-4693. A więc najnowsze pismo Sygnały Troski dla rodziców, dwumiesięcznik. Dla dzieci Anioł Stróż, miesięcznik zawsze z płytą CD. Dla dorosłych miesięcznik Różaniec. Wszystko u sióstr Loretany.
Chciałbym też przypomnieć o najbliższych spotkaniach w rodzinie Radia Maryja. Te spotkania będą jutro, jutrzejsze. Chcę przypomnieć, uwaga, Poznań, Smochowice, Bydgoszcz, Fordon, Witków, też i spotkanie w Czarnym Boże, Wielkiej Woli, Paradyżu, Szamotułach i Szczecinku. Uwaga, Poznań, Smochowice, kościół imienia Marii, to ulica Santocka 15, jutro o 7 rano msza święta, po niej będzie Różaniec Święty. W Bydgoszczy, Fordonie, Biuro Radia Maria zaprasza do kościoła świętego Marka u księży Salezjanów, jutro o 8 rano modlimy się, jest msza święta. Koło przyjaciół Radia Maria Witkowie, o 18 msza święta i spotkanie formacyjne w sali Dzieciątka Jezus. Koło przyjaciół Radia Maria w Czarnym Boże, w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, też jutro wspólne spotkanie formacyjne, ale wcześniej msza święta. O godzinie 17 rozpoczynamy modlitwę, a po niej to właśnie spotkanie. Koło przyjaciół Radia Maria Wielkiej Woli Paradyżu, w Kościele Przemienienia Pańskiego, również modlitwa wspólna o 16 nabożeństwo fatimskie, procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej, różaniec fatimski i msza święta. Szamotuły to kolegiata Matki Bożej Pocieszenia, tam spotkanie formacyjne o 16, później różaniec i o 18 msza święta. A w Szczecinku w Kościele Ducha Świętego, nazywamy wspólnotę redemptorystów i tych, którzy też odpowiedzialni są za terenowe biuro Radia Maria przy tej parafii, we wtorek msza święta o 18, nowena do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I jeszcze krótko spotkanie w Cieszynie, Różanym Stoku, Lubartowie, Pleszewie, Lęborku, Wrześni, w Ząbkach. W Cieszynie u świętego Jerzego o 18 msza święta, później nabożeństwo fatimskie. W Różanym Stoku, w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej o 16.30 różaniec, później msza święta i spotkanie w oratorium. W Lubartowie to u ojców kapucynów, adoracja Najświętszego Sakramentu od 17, później msza święta i spotkanie. W Pleszewie u siostr służebniczych w kaplicy o 16 spotkanie modlitewne. W Lęborku u Matki Bożej Królowej Polski od 18 wspólna modlitwa, to też nabożeństwo fatimskie. We Wrześni w Farze w Kościele w Niebojnicie na Świętej Marii Panny 16.30 różaniec, później msza święta i w Ząbkach to Kościół Świętej Trójcy. Msza święta o 18 spotkanie informacyjne. Tych spotkań jest bardzo wiele. No, 13 dzień lutego to szczególny dzień, nabożeństwo fatimskie. Dziękujemy wszystkim, zapraszamy też na wspólną modlitwę i może Jaworzno, kolegiata świętego Wojciecha. Dziękujemy też za spotkanie opłatkowe. O 18 we wtorek różaniec, po nim msza święta z okazji 10-lecia Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie. To też konkretne dzieło, które warto wspierać i któremu warto też poświęcać choć trochę uwagi.
Kochani, wyszedł już lutowy numer wartościowego miesięcznika dla całych rodzin pod tytułem Rodzina Radia Maryja, a w nim jest dodatek, płyta CD z wykładem księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, kapłan wobec ofensywy neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. Polecamy też krótkie pozycje księdza arcybiskupa Wielgusa wobec wojującego sekularyzmu, prawo i moralność, nowa ideologia zła oraz większa pozycja mocni w wierze, przeciwstawiajcie się słowu. Lektura wymienionych pozycji oraz płyta CD zapowiedziana pomoże nam zrozumieć, dlaczego taka walka przeciw księdzu arcybiskupowi Wielgusowi i co dzieje się z Polską i światem. Pytajcie o to wszystko w Fundacji Nasza Przyszłość. Szczecinek, ulica Klasztorna 16, telefon 094 373 1161, powtarzam, 373 1161 oraz 373 1162. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaria.pl. Jest tam link do strony Fundacji Nasza Przyszłość. Czytajmy. Czytajmy, ażeby być mądrzejszymi i silniejszymi.
Słuchają Państwo Radia Maryja, jest 14:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Czas na radiową lekturę, a po niej muzyka mistrzów.
Krzysztof Kąkolewski. Ukradli im 400 lat. Ta inspiracja, będąca powtórzeniem zamkniętych narad i szkoleń dla członków aktywu PZPR, gdzie zdradzano tajemnice służbowe po to, by rozsiewali oni nieprawdziwe informacje. Nawet z Suchedniowa pochodzą oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, którzy przeszli szkolenie dezinformacyjne, bezcenne, gdy w wojsku zjawiały się zwiastuny fermentu. Oto co powiedział mi podpułkownik LWP obecnie w stanie spoczynku. Gdy zaczęły się niepokoje na wybrzeżu, zajęcia polityczno-wychowawcze w mojej jednostce mogły być wystawione na utrudnienia, wobec czego wziąłem do swojego gabinetu trzech zaufanych żołnierzy, w domyśle agentów informacji wojskowej, i zapowiedziawszy im, że mają usiąść daleko od siebie w różnych miejscach, udzieliłem im wskazówek. Rzeczywiście, wyjątkowo podniosło się kilka rąk. Gdy jeden z szeregowców zapytał, czy to prawda, że na wybrzeżu są rozruchy, a drugi dodał, że użyto przeciwstoczniowcom wojska, wyszkolony uprzednio żołnierz zerwał się i krzyknął: nie opowiadaj bujt, idiota, siadaj i milcz. A zaraz zerwał się drugi przygotowany przeze mnie: to kretyn, wariat, dureń, zawołał trzeci i wybuchnąwszy śmiechem usiadł, a część żołnierzy, skorych do wyśmiewania innych, ryczało ze śmiechu. Ojciec innego oficera Ludowego Wojska Polskiego, pan K. z Suchedniowa, mieszkający o 300 metrów od mojego dworku, jesienią 1981 zwierzył mi się ze swego lęku o syna, synową i wnuki. Solidarność w Opolu ma zamiar porwać wszystkie dzieci z przedszkoli wojskowych i milicyjnych i wywieźć je do zakładów mięsnych w tym mieście i zamknąć je w wielkiej lodówce, aby zamarzły. Dlatego ewakuowano te przedszkola do leśnej jednostki w asyście transporterów opancerzonych, a nawet czołgów. Inna plotka rozpowszechniana przez nieświadomych jej celu, a dopuszczonych do tajnej wiedzy, pracowników skarżyskiej fabryki zbrojeniowej: Brzeziński nie jest prawdziwym Polakiem. Nie umie ani słowa po polsku, lub w innej wersji tej akcji, będąc w Stanach Zjednoczonych, zapomniał nasz język. Naczelnicy posługiwali się zaufanymi osobami do rozsiewania nieprawdziwych wiadomości mogących przynieść im, a jak twierdzili, państwu korzyści. Tak zwaną rodzinną posesję miał naukowiec, odziedziczywszy ją po zabitych przez bombę sowiecką w 1945 w tym domu bracie i szwagrze. Wraz z siostrą odbudowali według ówczesnych możliwości budynek. Siostra została na straży, a on został powołany do Warszawy do jednego z instytutów naukowych. Gdy siostra zmarła, poinstruowany przez naczelnika działacz sportowo-partyjny, ten sam, który przedtem nielegalnie zakupił własność harcerzy, nawiązał kontakt z naukowcem i postraszył go, że nie będzie wolno mieć w Warszawie mieszkania i jakiejkolwiek nieruchomości w innym województwie, co było nieprawdą. Ale niemłody już i zajęty innymi sprawami, zaniepokojony ponawianymi ostrzeżeniami, sprzedał własność. Wtedy wstąpił na scenę naczelnik, nie godząc się na te transakcje, oznajmując, że on ma prawo pierwokupu i skorzysta z niego. Unieważnił sprzedaż tej posesji ze względów państwowych wielkiej wagi, gdyż ten dom i ziemia potrzebne są urzędowi miasta i gminy. Władze terenowe nie miały pieniędzy na nic, natomiast na przymusowy wykup gruntów zawsze, choć po zaniżonej cenie. Nabywca długo walczył o dom, do którego już zdążył był się wprowadzić, a że naczelnik nie dysponował równorzędnym lokalem, więc po latach dzierżawienia od miasta stał się jego własnością. Naukowiec szybko zmarł ze zgryzoty. Drugą śmiertelną ofiarą władców Suchedniowa był Eugeniusz S. Dbał i rozbudował dom po rodzicach, by osiąść tu na starość. Jednak urzędników drażniło, że przyjeżdża do niego na weekendy, w dodatku samochodem. Wyśledzili, że w Kielcach ma własne mieszkanie, a w jednym województwie domu i mieszkania mieć nie wolno, oznajmili mu. Toczył ciężką i długotrwałą walkę podobną do mojej, z tym, że prawo komunistyczne było po mojej stronie, a łamali je urzędnicy. W wypadku Eugeniusza S. rzeczywiście były takie zapisy, choć nie egzekwowane. Posesja była dla wielu smacznym kąskiem. Nagle socjalizm realny zaczął się chwiać i wycofano przepis o zakazie posiadania dwóch siedlisk w jednym województwie, ale Eugeniusz S., wyniszczony walką, pogrążony w depresji, zrozpaczony, zmarł. Dopiero wtedy decyzję o odebraniu mu domu, jakby czekając na jego śmierć, anulowano. Teraz jest to smutny dom, cały wyrażający boleść. Mieszka w nim samotna wdowa po Eugeniuszu S. Jakże musi być jej ciężko i boleśnie, gdyż to dom, który stał się narzędziem, które zabiło Eugeniusza S. Z rozsiewanymi plotkami współistnieją specyficzne anonimy, w których zadziwia fakt, że anonimowe listy są podpisywane. Od przeszło półwiecza, pozbawieni możliwości samoobrony przed władzami, mieszkańcy Suchedniowa szukają jedynej drogi, która zapewnia im bezpieczeństwo osobiste. Piszą anonimy. W Kielcach Suchedniów nazywany jest anonimowym. To stwarza osobliwą dżunglę. List niepodpisany bywa wyrzucany do kosza lub nie jest rejestrowany, a przywłaszczany przez urzędnika dla ewentualnej rozgrywki przeciw osobie, którą oskarżono w anonimie. Anonimiarze, jak ich się nazywa, podpisują, by uzyskać rezultat, swoje doniesienia nie swoim nazwiskiem. Najczęściej sąsiada czy znajomego, którego nie lubią. W ten sposób nie tylko wplątują go w aferę, o której nie ma pojęcia, ale dokonują skłócenia z tym, którego rzekomo oskarżał w liście. Rzecz osobliwa. Władze, otrzymawszy podpisany anonim, nie badają, czy podpis jest prawdziwy. Zmieszany przez wrogów człowiek nigdy nie dowie się, ile razy posłużono się jego nazwiskiem i przeciw komu, ponieważ urząd z zasady nie odpowiada na listy mieszkańców. Podobnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy. Można mu wysłać 20 pism za potwierdzeniem odbioru. On zachowuje się tak, jakby nic nie otrzymał. Jest jeszcze jedna ciekawa odmiana anonimów. Fikcyjne anonimy służyły do wymuszania korzyści. Bezczelnik, tak nazwano jednego z naczelników, zjawiał się w jednym z urzędów niepodlegających mu bezpośrednio, zasiadał w gabinecie pewnego dyrektora pod jego nieobecność i na maszynie stojącej przy bocznym stoliku wypisywał list. Panie naczelniku, rzemieślnik taki pracuje na skradzionym surowcu. Ma go sporo na składzie. Anonim. Bezczelnik wypisywał kopertę, adresował na swoje nazwisko, wyjmował z kieszeni znaczek, przyklejał i gdy nikogo nie było pod siedzibą poczty, wrzucał list do skrzynki. Otrzymywał go nazajutrz. Telefonował do rzemieślnika i wzywał go do siebie. Zamknąwszy gabinet, pokazywał list. Rzemieślnik już wchodząc do bezczelnika miał przygotowaną kopertę. Trzeba było wykazać wiedzę, dać za mało to obrazić bezczelnika. Mógłby on wezwać z sąsiadującego wtedy z Urzędem Miasta i Gminy posterunku milicjanta i oskarżyć rzemieślnika o próbę skorumpowania. Śledztwo i proces w takiej sprawie na długi czas uwalniały naczelnika od podejrzeń i dawał jeszcze większą swobodę działania. Dać za dużo to uwikłać się w ciągłe podwyżki. Naczelnik zaglądał do koperty, przejeżdżał po banknotach wprawnym ruchem kciuka i komentował: nie darmo Suchedniów nazywają anonimowo. Tu nigdy nie podpiszą się pod donosem, tylko działają zza węgła. Ileż ja sam się przez to nacierpię? Jedna z osób z hierarchii kościelnej interweniowała, by pisarzowi nie odbierać ziemi i domu. Wojewoda i wicewojewoda odpowiedzieli, że tak zostanie, gdyż ja nazwałem województwo skorumpowanym. To uzasadnienie potwierdza moje słowa, bo ich dotknęły. Wypędzić pisarza, który coś takiego mówi, zamiast spytać go, kogo miał na myśli. Było zaś tak. Jednemu z pism krakowskich udzieliłem wywiadu, w którym doradziłem walkę przeciw fuzji z Kielecczyzną. Pani wicewojewoda miała już zapewnione w Wielkiej Małopolsce to samo miejsce. No niechby sobie była, ale ja wyobraziłem sobie, jak Długosze, Jagieły komunistyczne zalewają Kraków. Krzysztof Kąkolewski. Ukradli im 400 lat. Czytał Marek Prałat.
Te i inne bardzo ciekawe książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych można otrzymać w Fundacji Nasza Przyszłość. Zamówienia prosimy kierować na adres Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek. Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek. Numer telefonu 094 373 11 61 lub 094 373 11 62. Powtarzam, 094 373 11 61 albo 094 373 11 62. Warto również zajrzeć na stronę internetową Fundacji Nasza Przyszłość www.fnp.pl.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapraszam na spotkanie z muzyką mistrzów. A dziś zagości muzyka Roberta Schumana. Wysłuchamy pierwszej części koncertu A-moll op. 54. Koncert fortepianowy A-moll Schuberta posiada ciekawą historię. W tym czasie, kiedy zamierzał poświęcić się karierze pianistycznej, uniemożliwionej później przez częściowy paraliż ręki wskutek zbyt forsownego ćwiczenia, rozpoczął Schumann komponowanie koncertu fortepianowego w 1830 roku. Te młodzieńcze próby nie wyszły jednak poza stadium szkiców. Krytyczne ustosunkowanie się do tradycyjnego stylu koncertowego stało się prawdopodobnie powodem, dla którego kompozytor zaniechał na długi czas myśli o napisaniu koncertu fortepianowego. W 1840 roku ukończył jednak fantazję A-moll na fortepian i orkiestrę op. 54, która stała się później pierwszą częścią koncertu A-moll. Wydawcom, którzy nie chcieli wydrukować tego Allegro affettuoso, zawdzięczamy, że 5 lat później dokomponował Schumann pozostałe dwie części koncertu. Dzieło to wykonane po raz pierwszy przez Clarę Weck w dzień Nowego Roku 1846 stoi dotąd na czele romantycznych utworów swego gatunku. Prawdziwie romantyczną atmosferę nastrojową nadaje część pierwsza Allegro affettuoso, a właściwie nadaje ona całemu koncertowi. Jej główny temat wprowadzony po 3 taktach wstępu fortepianowego przez chór instrumentów dętych. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części koncertu fortepianowego A-moll op. 54 Roberta Schumana. Wysłuchali Państwo pierwszej części koncertu fortepianowego A-moll op. 54 Roberta Schumana.
Drodzy przyjaciele, rodzina Radia Maria, cieszymy się każdym z naszych słuchaczy. Dziękujemy za życzliwość, zrozumienie, modlitwę i współpracę. Uprzejmie prosimy często telefonujących do nas o rzadsze telefonowanie, by dać innym szansę. Tych, którzy nie mogą się dostać na antenę, prosimy, nie zniechęcajcie się i telefonujcie, by ubogacać nas swymi dobrymi myślami, dobrym słowem.